Jeszcze raz odtwórzmy w swojej wyobraźni tę scenę ewangeliczną opisaną przez świętego Łukasza. Oto Maryja z krewnymi przybywa do Jezusa gdzieś, gdzie On nauczał. Nie wiemy, z jakiego powodu. Niektórzy przypuszczają, że możliwe, że zmarł Józef i Maryja przyszła, by to oznajmić Jezusowi. Nie wiemy, z jakiego powodu oczekiwała spotkania z Nim. Natomiast ewangelista Łukasz podkreśla to, że Jezus, korzystając z tej sytuacji, wystawił swojej matce najlepsze świadectwo. Stosując zręczną figurę retoryczną, postawił Maryję za wzór słuchania Słowa Bożego. Słuchając Słowa Bożego tak jak Maryja, stajemy się Jego rodziną, Jego bliskimi, stajemy się wspólnotą wiary. Jak przypomniał papież Benedykt w adhortacji Verbum Domini, Kościół bowiem ma za fundament Słowo Boże, rodzi się z Niego i Nim żyje. Kościół żyje Słowem Bożym. Dlatego tak ważne jest dla nas karmienie się na co dzień Słowem Bożym, tak jak to czynił święty ojciec Franciszek, bo przecież, jak wiemy, jego reguła to praktycznie parafraza Ewangelii. To język Ewangelii. Całe życie świętego Franciszka było ewangeliczne. On, nawet niektórzy mówią, że jest on właśnie tą żywą Ewangelią, piątą czy którąś, którą możemy odczytać. Wielkie szkoły duchowości, a do takich bez wątpienia należy szkoła franciszkańska, znowu według słów papieża Benedykta, wielkie szkoły duchowości, wielkie duchowości, które naznaczyły dzieje Kościoła, zrodziły się dzięki wyraźnemu odniesieniu do Pisma Świętego. Nie do psychologii, nie do socjologii, ale do Słowa Bożego. I tenże papież dalej w wspomnianej adhortacji Verbum Domini pisze: chciałbym przypomnieć, że wielka tradycja monastyczna zawsze uważała za konstytutywny element swojej duchowości medytację nad Pismem Świętym, zwłaszcza w formie lectio divina. Również dzisiaj dawne i nowe formy specjalnej konsekracji mają być prawdziwymi szkołami życia duchowego, w których czyta się Pismo według Ducha Świętego w Kościele, tak by cały lud Boży mógł z niego odnieść korzyść. Tu zwrócę uwagę na te ostatnie słowa, w których papież mówi o tej potrzebie czytania Pisma Świętego według Ducha Świętego w Kościele. A więc nie po swojemu, ale w uległości Duchowi Świętemu i zgodnie z myślą Kościoła. To się wydaje oczywiste, a jednak współczesne praktyki różnych środowisk pokazują, że jest często zupełnie inaczej. Sztuka modlitwy tak naprawdę jest sztuką dialogu z Bogiem, a w dialogu jest istotny element słuchania, nawet nie tyle mówienia, co słuchania. A zatem sztuka modlitwy to sztuka słuchania Słowa Bożego. I znowu papież Benedykt pisze: w tym dialogu z Bogiem rozumiemy samych siebie i znajdujemy odpowiedź na najgłębsze pytania kryjące się w naszym sercu. Słowo Boże nie przeciwstawia się bowiem człowiekowi, nie niszczy jego autentycznych pragnień. Co więcej, oświeca je, oczyszczając i doprowadzając do spełnienia. Stąd też starożytna, wspomniana przez papieża praktyka lectio divina była czasem dla pierwszych mnichów wyłączną modlitwą, wyłącznym sposobem modlenia się, zanim w środowisku benedyktyńskim przerodziła się w to, co jest teraz naszym udziałem, mianowicie w liturgię godzin. Właśnie modlenie się Słowem Bożym, dialogowanie z Bogiem Jego słowami, Jego myślą. Przypomnijmy zatem, na czym polega ta klasyczna lekcja divina, bo współcześnie możemy spotkać na forach internetowych różne tak zwane lekcje divina, które niekiedy z klasyczną lekcją divina niewiele mają wspólnego, poza tym, że może dotyczą Pisma Świętego, ale są to bardzo często różne komentarze, są to jakieś opisy, próby spsychologizowania przekazu ewangelicznego. Tymczasem lekcja divina jest praktyką bardzo prostą, a jednocześnie bardzo trudną, bardzo wymagającą i prowadzącą człowieka, który medytuje Słowo Boże, wprost do zjednoczenia mistycznego z Bogiem. Są to cztery zasadnicze elementy. Lectio, meditatio, oratio i contemplatio. Lectio najpierw. To uważne czytanie Słowa Bożego. Najlepiej, jeżeli jest to czytanie na głos, bo tak jak powiedzieliśmy wczoraj, słowo wymaga głosu. Proszę spróbować kiedyś, mając taką możliwość, kiedy jesteśmy sami, modlić się na brewiarzu, odmawiając go głośno. Dawniej było wyraźne zalecenie, aby brewiarz odmawiać, czyli wypowiadać słowa. Wielu starszych kapłanów wciąż jeszcze, odmawiając brewiarz, szepcze. Nie tylko patrzy na tekst, ale go rzeczywiście recytuje. Ale proszę spróbować, mając taką możliwość, odmawiać brewiarz na głos, tak jak odmawiamy we wspólnocie. Proszę też czytać Słowo Boże nie oczami, ale na głos. Usłyszeć własny głos. To bardzo ciekawe doświadczenie. Mówię to z własnego przeżycia. Kiedy miałem możliwość wakacji, mam możliwość przebywania na takiej pustelni, gdzie jestem sam, czasem tylko sarny i lisy przychodzą, ludzie raczej nie. I odprawiając mszę świętą mogę nawet i krzyczeć i śpiewać. Nikt mnie tam nie słyszy. Ale usłyszenie własnego głosu jest przedziwnym doświadczeniem, nadającym właśnie temu Słowu Bożemu inny kształt. To jest właśnie lekcją. I tu nie chodzi o to, aby dużo przeczytać, ale chodzi o to, aby wejść głęboko w treść przeczytaną. Czasem nawet dobrze jest kilka razy ten sam fragment przeczytać, chociażby na głos. Drugi etap to meditatio, czyli stworzenie w swoim sercu, w swoich uczuciach, w swojej wyobraźni rezonansu wiary. Odtworzenie tego wszystkiego, co się przeczytało, w sposób imaginatywny, poprzez swoją wyobraźnię, po prostu poczucie klimatu wygłoszonego słowa. Tak jak w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Próbujemy sobie wyobrazić ten tłum szczelnie oblegający Jezusa, czy też jakieś domostwo, w którym On przebywa, i ta pewna bezsilność Maryi i Jego krewnych, którzy próbują się przebić przez ten tłum, całą tę atmosferę podniosłą. I spróbujmy sobie wyobrazić, jak Jezus mówi do tłumów, pokazując, czy też nie, na swoją matkę i wypowiadając te właśnie słowa, które są przedmiotem naszej refleksji. To jest ten etap meditatio. My często przez medytację rozumiemy pracę intelektu. To jest rozmyślanie. Medytacja jest przeżywaniem. Kardynał Wojtyła w książce Osoba i Czyn mówi o tym, że człowiek jako osoba spełnia się w działaniu. Ale przy tej okazji wskazuje na dwa dynamizmy, które funkcjonują w naszej osobowości, w naszej psychice. Dynamizm doznawania i dynamizm działania. Właśnie w tej kolejności. My bardziej funkcjonujemy w oparciu o dynamizm doznawania niż, jak się wydaje, dynamizm działania. Weźmy prosty przykład. Ile lat trzeba się kształcić, uczyć, aby móc funkcjonować jako tako? Więc my doznajemy i w medytacji chodzi o aktualizację w sobie owego dynamizmu doznawania, tego wczucia się, mówiąc po prostu, w prawdy, które poznajemy. To jest etap medytacji. I wreszcie etap oratio. To podjęcie dialogu z tym, który mówi do nas za pomocą słów. Oratio, łacińskie słowo, wskazuje na uroczystą formę zwracania się do kogoś. Tu w tym przypadku bardziej chodzi o to, aby Bogu mówić Jego słowa, by niejako pozwolić, aby to Słowo Boże w nas rezonowało, by się odbijało w naszym sercu jak światło w falach wody. I to nas prowadzi do czwartego etapu, jakim jest kontemplacją, kiedy ten wysiłek dialogowania z Bogiem zaczyna niknąć, albo mówiąc inaczej, to jakby Bóg przejmuje inicjatywę tego dialogu. Kontemplacja ma bardziej charakter bierny. Jeden z autorów, Hadrian Tanqueray, autor znanego dzieła jeszcze w latach 30., będącego niemal klasycznym podręcznikiem duchowości, powiada, że kontemplacja to jest patrzenie i miłowanie. To jest to, co stanowi istotę adoracji. Patrzenie i miłowanie. To jest kontemplacja. To wzajemne upodobanie. Przypomnijmy, że łacińskie słowo contemplatio składa się z dwóch elementów. Cum templum lub cum placeo placere. W pierwszym przypadku oznacza przebywanie w sobie jakby w świątyni, czy bycie świątynią dla tego drugiego. W drugim przypadku, cum placeo placere, oznacza to współupodobanie. Stąd też zupełnie nielogicznym jest stwierdzenie, kiedy ktoś mówi, że kontempluje obraz. No mogę mieć upodobanie w obrazie, ale czy obraz ma upodobanie we mnie, tego nie wiem. Więc kontemplacja ma charakter wybitnie personalny. Medytacja może mieć charakter przedmiotowy. Mogę medytować, mogę otworzyć się na piękno, na jakąś wartość. Mogę medytować piękny zachód słońca, ale kontempluję osobę. Mówi się o kontemplacji ikony. Tak, dlatego że ikona, kontemplując ikonę, nie zatrzymuje się na warstwie estetycznej, ale idę dalej do spotkania z osobą, którą ta ikona mi przedstawia. Tak właśnie wygląda lekcja divina, która otwiera przed nami szeroką perspektywę zjednoczenia z Bogiem. I podejmując taką praktykę, stajemy się podobni do Maryi, do tej, która, jak to dwukrotnie ten sam ewangelista Łukasz podkreśla, rozważała i zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Medytowała i kontemplowała. Potrzeba, abyśmy często pochylali się nad Słowem Bożym, niemal codziennie, by ta praktyka była pewną praktyką codzienną, regularną. To jest poniekąd obowiązek wynikający z tego, kim się jest i z tego, przed kim się jest. Bo jak uczy święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Lekcja divina ma nas prowadzić do poznawania, do zjednoczenia z Chrystusem. Drodzy bracia, z uznania Słowa Bożego jako Słowa Bożego wynika szacunek dla Biblii. Myślę, że myśmy się za bardzo oswoili także w liturgii z Księgą Słowa Bożego. Ona często, to widać nieraz w kościołach, w tym pulpicie, ten pulpit jest właściwie składowiskiem różnych książek, papierów. Często te księgi leżą, są nieraz tak po prostu przerzucane. Tymczasem to jest Słowo Boże. To jest list Boga do człowieka. Myślę, że pod tym względem w jest wiele do zrobienia. A niech inspiracją będzie to, co kiedyś znalazłem we wspomnieniach Romana Brandstettera, zmarłego w 1987 roku. Nie muszę chyba przypominać, że był to nawrócony tarnowski Żyd, który stał się katolikiem i bazując na judaistycznej tradycji swojej rodziny, snuje przepiękne refleksje właśnie wokół głównie Biblii. W takim książeczce Krąg Biblijny Brandstetter wspomina swój rodzinny dom i pisze: Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece, zawsze na podorędziu. W naszym domu nigdy Biblii nigdy nie szukał. Nigdy również nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać jej lektury. Obaj byli dla mnie w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalności. Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej kultu i wywyższenia. Samo jej otwarcie jest już aktem podniosłym. Ojciec opowiadał mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania. Może to jest dla nas wskazanie, jak właśnie mamy podchodzić do Słowa Bożego, tego, które brzmi i tego, które widzimy, aby zgłębiając je nie tylko umysłem, ale sercem, być jak Maryja, stawać się Jezusową rodziną.